Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w czwartek w Warszawie z premierem Słowenii Janezem Janszą. Szefowie rządów rozmawiali m.in. na temat walki z pandemią koronawirusa. Spotkanie ma związek ze zbliżającą się prezydencją słoweńską w Radzie Unii Europejskiej.
Premierzy potwierdzili przyjazne relacje obu krajów. Politycy wskazują, że wspólne wartości to poszanowanie godności i suwerenności, zrozumienie różnic wewnątrz Unii Europejskiej, przy jednoczesnym sprzeciwie wobec Europy wielu prędkości.
Mateusz Morawiecki i Janez Jansza uznali, że największym wyzwaniem jest odbudowa gospodarek i nadanie im nowej prędkości.
W tym zakresie interesy Polski i Słowenii są zbieżne, wskazał szef polskiego rządu.
Razem rozmawialiśmy z Janeszem również o tym, jak przyciągnąć jak najwięcej inwestycji do Europy, do środkowej Europy, do Słowenii, do Polski. Właśnie tych inwestycji, które wcześniej przez poprzednie 20-30 lat ulokowały część swoich procesów produkcyjnych w Indiach, czy w Chinach, czy gdzieś na Dalekim Wschodzie. Dzisiaj Europa powinna poprzez wzmocnienie, poprzez odbudowę rozumieć również wewnętrzną spójność, wewnętrzną konsolidację i możliwości wewnętrznej produkcji w kluczowych obszarach.
Premierzy Polski i Słowenii poruszyli też kwestie cyberbezpieczeństwa w kontekście wdrażania sieci 5G oraz temat inicjatywy Trójmorza i współpracy z Chinami. Szefowie rządów wyrazili zgodną dezaprobatę wobec działań Rosji na wschodzie Ukrainy.
Z premierem Słowenii Janezem Janszą rozmawiał także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zaapelował do rządu o równe wsparcie wszystkich branż dotkniętych obostrzeniami.
Adam Abramowicz postuluje, aby firmy z dodanych ostatnio 16 kodów PKD, między innymi jubilerów, sprzedaż pamiątek czy książek, objąć nie tylko tarczą branżową, ale również finansową ze środków PFR-u. Taką możliwość mają branże, które w pierwszej kolejności zostały włączone w system wsparcia państwa.
To powoduje nierówne traktowanie, choć lockdown dotknął firmy tak samo, wskazał rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz.
Zwrócił uwagę, że pomoc z tarczy branżowej, czyli m.in. postojowe i mikropożyczka do 5 000, nie jest wystarczająca.
Jeżeli ktoś ma na przykład sklep w galerii handlowej, gdzie czynsz jest bardzo duży, no to te kwoty nie pozwalają na to, żeby można było rekompensować te straty. I ja postuluję, żeby potraktować równo te firmy, które kiedyś dostały zarówno prawo pobierania rekompensat tarczy branżowej, jak i tarczy finansowej, bo wszystkie pozostałe kody są w tarczy finansowej, i żeby te 16 także dołączyć do tarczy finansowej, do możliwości otrzymywania rekompensat z PFR-u. Stąd moja interwencja i moje pismo, dlatego że przedsiębiorcy mają poczucie krzywdy. No dlaczego ich kolega tylko dlatego, że wcześniej został włączony do tar, może korzystać z obydwu form pomocy, a oni tylko z jednej.
Rzecznik wysłał w tej sprawie pismo m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera, ministra rozwoju Jarosława Gowina oraz prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa.
Zakończył się kolejny ważny etap planowania inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. W czwartek ogłoszono strategiczne studium lokalizacyjne wraz z oceną oddziaływania na środowisko. Teraz dokument zostanie opublikowany.
Wiceminister infrastruktury Marcin Horała powiedział, że jest to projekt budowy nowego systemu transportowego Polski.
Mowa o między innymi 1800 nowych linii kolejowych, które powstaną w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. To 30 zadań inwestycyjnych, wyliczył wiceminister, pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała.
Na dwie perspektywy unijne, czyli do roku 2034. Oczywiście poza tym będą też linie modernizowane w ramach programu CPK. Tym będzie zajmować się firma PKP PLK, PKP Polskie Linie Kolejowe. Ale też chciałbym zaznaczyć w tym momencie, bo to czasem też, kiedy ktoś widzi taką mapę, to mówi, a takie czy inne miasto tu nie jest uwzględnione, nie jest połączone. Tu proszę się nie obawiać, ta sieć to jest sieć w pełni komplementarna i w pełni wpisana we wszystkie inne połączenia kolejowe, więc oczywiście system jako system będzie miał znacznie więcej tych połączeń. To tylko pokazujemy te, które będą inwestycjami, budową lub modernizacją w ramach programu inwestycyjnego CPK. Założenie jest docelowe takie, że wszyscy mieszkańcy Polski będą mieszkali w zasięgu stacji kolejowej w odległości nie większej niż 30 km.
Strategiczne studium lokalizacyjne to, jak dodał wiceminister Horała, największy program konsultacji społecznych w historii współczesnej Polski.
To to blisko 160 tysięcy zgłoszonych uwag, między innymi dotyczących przebiegu nowych linii kolejowych. Wszystkie zostały przeanalizowane i skorzystają z nich projektanci, zapewnił pełnomocnik rządu do spraw CPK. Strategiczne studium lokalizacyjne dotyczyło 630 gmin, czyli ponad 1/4 wszystkich gmin w Polsce.
W najbliższym czasie mamy już między innymi poznać propozycje inwestorskie w sprawie dokładnej lokalizacji lotniska.
Związkowcy i przedstawiciele rządu uzgodnili treść umowy społecznej określającej szczegóły transformacji górnictwa węgla kamiennego oraz Górnego Śląska. Parafowanie dokumentu zaplanowano na najbliższą środę w Katowicach.
Ostateczne podpisanie umowy możliwe będzie później, po zaakceptowaniu jej treści przez organy statutowe poszczególnych związków zawodowych. Jak wstępnie ocenili, potrzebują na to około 2 tygodni od parafowania dokumentu.
Negocjacje umowy społecznej trwały od kilku miesięcy. W czwartek uzgodniono ostatni sporny punkt dotyczący indeksacji wynagrodzeń w kopalniach na najbliższe 4 lata.
To ważne wydarzenie zarówno dla polskiego rządu, jak i strony społecznej, powiedział wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, który był głównym negocjatorem umowy ze strony rządowej.
Udało nam się porozumieć, uzgodnić umowę społeczną, która pokazuje przyszłość górnictwa węgla kamiennego do roku 2049, ale jednocześnie proces ten zaplanować w taki uzgodniony, sprawiedliwy i pokazujący co dalej na terenach pogórniczych sposób. Jestem przekonany, że to jest dobry dokument przede wszystkim dla pracowników górnictwa węgla kamiennego, ale także ważny dokument z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, z punktu widzenia polskiej gospodarki.
Umowa społeczna będzie miała 4 załączniki. Dotyczą one zasad pomocy publicznej, inwestycji przewidzianych do realizacji i terenów pogórniczych, ponadto instrumentów pomocowych dla firm okołogórniczych i gmin górniczych.
Proces prenotyfikacji umowy w Komisji Europejskiej ma rozpocząć się jeszcze w maju, niezwłocznie po jej podpisaniu.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy dotyczącą edukacji domowej. Przepisy znoszą wymóg rejonizacji i posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Stanowią spełnienie postulatów rodziców.
Obecnie dzieci uczące się w domu są formalnie przypisane do konkretnej szkoły lub przedszkola w danym regionie, o co wnioskują rodzice do dyrektorów tych placówek. Do wniosku o zezwolenie na naukę domową trzeba dołączyć m.in. opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
O tym, co zmieni się po wejściu w życie podpisanej przez prezydenta noweli, mówi wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.
Likwidujemy 2 ważne bariery administracyjne dla tych rodziców, którzy chcą skorzystać z możliwości realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą, czyli z tak zwanej edukacji domowej. Mianowicie nie ma wymogu zamieszkania i chodzenia do tej samej szkoły na terenie tego samego województwa, więc likwidujemy obowiązek rejonizacji. A drugi obowiązek, który likwidujemy, to obowiązek posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Do tej pory taki obowiązek był, bez oczywiście konieczności uzyskania pozytywnej rekomendacji, więc likwidujemy tą zupełnie zbędną barierę administracyjną.
Wiceszef resortu edukacji dodał, że ministerstwo chce też pod koniec tego roku zwiększyć w drodze rozporządzenia mnożnik środków finansowych przeznaczanych na szkoły prowadzące nauczanie w trybie domowym.
Nowelizacja ustawy dotycząca edukacji domowej wejdzie w życie 1 lipca.
Relacje świadków wskazują na konieczność przeszukania kolejnych obszarów dawnego więzienia, tak zwanego Toledo, na warszawskiej Pradze.
Badacze z zespołu poszukiwań IPN odnajdują szczątki kolejnych ofiar reżimu komunistycznego. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Do 1948 roku w tym miejscu odbywała się większość egzekucji w stolicy. Z relacji świadków wynika, że to także na ten teren przewożono i grzebano tu zwłoki osób zamordowanych w okolicach Warszawy. Jak przekazał jeden ze świadków, egzekucji w tak zwanym Toledo dokonywano poprzez powieszenie lub rozstrzelanie, a zamordowanych grzebano w narożniku więzienia. Trwające obecnie prace to kontynuacja ubiegłorocznych poszukiwań, których wynikiem było odnalezienie 18 ofiar systemu komunistycznego. Teraz odnajdujemy szczątki znajdujące się pod nowszym murem postawionym w 1947 roku, mówił w czasie konferencji prasowej na miejscu poszukiwań profesor Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, szef Biura Poszukiwań i Identyfikacji.
Widać było nawet, że cement z budowy tego muru w 1947 znalazł się bezpośrednio na szczątkach ofiar. Żeby móc dotrzeć do tych dwóch pozostałych ofiar, musieliśmy rozebrać mur na pewnej przestrzeni i właśnie dziś trwa proces doczyszczania szczątków po to, żebyśmy mogli je stamtąd, spod tego muru, pod którym przebywały od 1947 roku, wydobyć. Wczoraj odnaleźliśmy także kolejne szczątki ofiary, która znajduje się tuż za nami. Trwa w tej chwili proces doczyszczania. Dzisiaj będą szczątki podjęte, następnie poddane oględzinom sądowo-medycznym, a potem będziemy już tylko oczekiwali na wyniki badań genetycznych.
Prace potrwają jeszcze przynajmniej przez kolejny tydzień. Badacze mają w planach przeszukanie ogrodu więziennego oraz dziedzińca. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Odkłamać słowo, spór o miejsce retoryki w kulturze to temat międzynarodowego sympozjum, które rozpoczęło się w czwartek na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. To już 20. edycja naukowego wydarzenia z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu.
Sympozjum wraz z Lubelską Uczelnią organizują Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Prelegenci rozmawiają o kwestiach związanych z retoryką oraz kulturą słowa. W wydarzeniu uczestniczyła m.in. doktor habilitowany Imelda Chłodna-Błach.
Jak powiedziała, nauczycielom zależy na tym, by retoryka wróciła do nauczania powszechnego na wszystkich etapach edukacji.
Nie tylko na poziomie uniwersytetów, ale również na poziomie szkół średnich i również szkół podstawowych, bo tak naprawdę my mówić powinniśmy się uczyć już od najmłodszych lat. Jest to ważne dla nas wszystkich na każdym poziomie kształcenia. Mamy nadzieję, że ta konferencja uświadomi to słuchaczom, a widzimy, że zainteresowanie jest bardzo duże.
Wykładów można posłuchać online. Informacje na ten temat można znaleźć m.in. na stronach internetowych Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Sympozjum potrwa do piątku. Swoimi doświadczeniami w sprawie nauczania retoryki będą dzielić się nauczyciele.
Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem ministra edukacji i nauki profesora Przemysława Czarnka. Patronat medialny objęły m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam.
To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.